Godzina 6 minęła, a na antenie Radia Lublin czas na program Busola. Dorota Wachoma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. W naszym dzisiejszym spotkaniu sporo o tym, co przed nami, a dzieje się bardzo dużo już w naszych parafiach. Można powiedzieć, że chyba ten rok szkolny rozpoczęty także rozpoczął się właśnie w naszych wspólnotach. Spotkań mnóstwo, myślę, że część z Państwa już w takich spotkaniach tych formacyjnych brała udział. Ci, którzy oczywiście funkcjonują w tych wspólnotach, a ci, którzy chcą dołączyć, to zawsze mają taką możliwość. I na przykład w Łącznej ciekawa inicjatywa dla młodych. 23 września będzie jej oficjalne rozpoczęcie i będę chciała Państwu o tym opowiedzieć, ale to nie jedyna inicjatywa, która się pojawia w naszej przestrzeni tuż obok nas, bo tych jest znacznie więcej. I o tym będę chciała Państwu nieco więcej powiedzieć, ale także będziemy mówić o tych wydarzeniach, które mają miejsce, czy miały miejsce, te związane z synodem na przykład, czy też z tygodniem wychowania, i o tym słów kilka także na początek dzisiejszego spotkania będzie. Te i inne informacje oczywiście pojawią się do godziny 13 tygodnia wychowania. Biskupi przypomnieli o synodzie, którego celem jest rozeznanie tego, co dzisiaj Duch Święty mówi do Kościoła. Biskupi zachęcali, aby w podobnym duchu przeżywać tydzień wychowania, powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak z okazji rozpoczętego 10 września w Kościele 13 tygodnia wychowania. A jego hasłem jest wspólnota słuchająca i ewangelizująca.
Nawiązuje ono do trwającego w Kościele synodu o synodalności. Z tej okazji biskupi skierowali do wiernych list pasterski, w którym podkreślili konieczność nieustannego rozeznawania woli Boga w życiu człowieka w określonym momencie dziejów. W tym kontekście przypomnieli o synodzie, którego celem jest rozeznawanie tego, co dzisiaj Duch Święty mówi do Kościoła. Biskupi zachęcili, aby w podobnym duchu przeżywać tydzień wychowania.
Tydzień wychowania za nami, ale myślę, że te słowa, które tutaj zostały wypowiedziane, ten list, który także powstał, warto do niego sięgnąć po to, żeby móc jeszcze bardziej zapoznać się z tymi tematami, które w tym roku także obowiązywać będą przecież tak bardzo mocno. A jeżeli jesteśmy już przy synodzie, to tutaj także chyba warto przypomnieć kolejne słowa, które również padły, a które przygotowują to wydarzenie, jakie będzie miało w Rzymie. Chodzi o to, aby nie pozostawić tego wydarzenia w Rzymie bez modlitwy, aby z tego wszystkiego Kościół rósł, dojrzewał i mógł stawiać się coraz bardziej aktywny, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki w konferencji prasowej, która odbyła się w ubiegłym tygodniu przed rozpoczęciem rzymskiej 16. sesji Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów o Synodalności. W czasie konferencji został zaprezentowany także specjalny dodatek dołączony do najnowszego wydania tygodników katolickich. Ten dodatek nosi tytuł Ku Kościołowi Synodalnemu Komunia, Uczestnictwo, Misja. Ważne tematy i inspiracje. Przewodniczący Episkopatu przyznał, że synod jest wydarzeniem bezprecedensowym, dlatego że zbiera doświadczenia z co najmniej 2 lat pracy poprzedzającej, czyli etapu diecezjalnego i kontynentalnego. Teraz dochodzimy do etapu końcowego, który ma nas przygotować do ostatecznego rozeznania opinii, które były do tej pory zebrane i przekazane z całego świata, zaznaczył.
W październiku rozpoczyna się w Rzymie synod. To wydarzenie jest bezprecedensowe, dlatego że zbiera ono doświadczenia 2 przynajmniej lat pracy poprzedzającej, czyli praktycznie etapu tego diecezjalnego, krajowego, potem także kontynentalnego. I w tej chwili dochodzimy do etapu końcowego, który ma przygotować nas do rozeznania ostatecznego opinii, które były do tej pory przekazane. Do tego czasu wszystko było właściwie polegające na zbieraniu opinii. Te opinie faktycznie z całego świata zostały zebrane, ale teraz poważniejszy etap, czyli praktycznie zapoznanie się z tym, co jest właściwie głosem Ducha Świętego, a nie tylko zwykłym kolekcjonowaniem opinii. Myślę, że my tutaj mamy też odpowiedzialność własną, naszą, polską, czyli praktycznie przygotowanie się do tego etapu, który zakłada rozeznanie nasze teologiczne, przygotowanie takie praktyczne. I to właśnie czynimy w tej chwili przed jeszcze rozpoczęciem synodu w samym październiku, wydając właśnie 17 września wkładkę do tygodników katolickich i potem tydzień później taką samą wkładkę do wszystkich parafii w Polsce, około 500 000 tych tekstów, które to teksty podejmują główne, trudne tematy całego tego procesu synodalnego. Wybraliśmy z rozmysłem to, co jest najtrudniejsze, żeby rozeznać sprawę i żeby zaznajomić tą opinię katolicką z tymi zagadnieniami, tak żeby można wyrobić sobie swoje własne zdanie i w jakiś sposób też towarzyszyć temu synodowi. Nie idzie w otworzenie jakiejś blokady albo pozornych trudności. Idzie raczej o to, żeby w duchu Soboru Watykańskiego II wyrazić te podstawowe rzeczy, które rozwijają się i które powinny być zrozumiałe dla każdego człowieka ochrzczonego w Polsce. Więc dziękuję wszystkim współorganizatorom tych tekstów i autorom tych tekstów. Dziękuję także tym, którzy zaangażowali się finansowo w przygotowanie całego tego przedsięwzięcia. Myślę o tym, żeby na koniec nie pozostawić tego wydarzenia w Rzymie bez modlitwy, żeby z tego wszystkiego Kościół rósł, żeby Kościół wyrastał, dojrzewał i mógł stawać się coraz aktywniejszy, żeby ochrzczeni otwierali się coraz bardziej na głos Ducha Świętego, ale także, żeby ta współpraca między duchowieństwem, osobami życia konsekrowanego, także ludźmi świeckimi, dojrzewała i stawała się coraz bardziej poważna i autentyczna. O to chciałem prosić na chwilę przed wyjazdem do Rzymu i przed podjęciem tych prac samego synodu, właśnie z błogosławieństwem też Ojca Świętego.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy, zauważył, że wkładka ukazuje się w tygodnikach katolickich za tą 17 września, kiedy to w Kościele przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak.
Tematem tegorocznego orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu jest mówienie z sercem. W komunikacji medialnej istotnie brakuje języka miłości, który nie potępia i z góry nie ocenia. W przestrzeni medialnej potrzeba nam dzisiaj szczególnie przekazu, który nie osądza, ale próbuje zrozumieć osobiste racje i motywacje każdego człowieka. Taki język jest w stanie bardziej poruszyć serca niż ten, który jest pełen agresji, zarzutów i potępienia. Niech nasza komunikacja w mediach będzie jednoznaczna, oparta na wartościach, przeniknięta łagodnością i wyrozumiałością, aby w ten sposób przyczyniać się do budowania wzajemnego porozumienia. Jest to jedna z dróg, na której możemy krzewić przez media kulturę pokoju w różnych dziedzinach życia społecznego, a tego bardzo nam dzisiaj potrzeba.
Synod ma być czasem wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego. On ma być tym głosem, a nie jakieś frakcje, podkreślił. Chcemy uświadomić wiernych w Polsce, jakie tematy będą stawiać na wokandzie na synodzie, aby wierni w Polsce w tych intencjach się modlili, zaznaczył ksiądz Zieliński.
Te tygodniki są datowane na najbliższą niedzielę, na 17 września. To także bardzo symboliczna data ze względu na to, że jest to też Dzień Środków Społecznego Przekazu. Więc włączamy się w to życie Kościoła w sposób charakterystyczny i typowy dla nas. Tygodniki katolickie nie pierwszy raz wydają wspólnie wkładkę. Była ostatnio chociażby wspólna taka wkładka dotycząca obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Były takie wkładki dotyczące obrony życia. Wtedy, kiedy są sprawy ważne, wtedy zabieramy głos wspólnie. Tym razem uznaliśmy, że synod właśnie jest tą sprawą, tym momentem ważnym w dziejach Kościoła, dlatego jednoczymy wysiłki i mówimy tutaj jednym wspólnym głosem pod patronatem właśnie przewodniczącego Episkopatu Polski. Inicjatywa wyszła przed wakacjami. Warunek, który postawiliśmy jako szefowie tygodników katolickich od razu był taki: tak, możemy to zrobić, ale ksiądz arcybiskup jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski będzie temu patronował. Bo chodzi o to, że to są zbyt ważne sprawy, żeby każdy tygodnik podejmował jakąś własną tutaj narrację czy wyrażał własne stanowisko. To ma być jak najbardziej zbliżone do stanowiska konferencji prezydium Episkopatu Polski.
A w specjalnym dodatku dołączonym do tygodników Idziemy, niedziela, gość niedzielny i przewodnik katolicki, ważne tematy i wywiady oraz teksty dotyczące tematyki synodu o synodalności. Dodatek otwiera wywiad z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim. Wkładka jest nie tylko w języku polskim, ale została także przetłumaczona na 4 języki i właśnie dziś można ją także otrzymać, zakupując te przy wydarzenia, które są związane z Konferencją Episkopatu Polski, z Kościołem w Polsce. Światowe Dni Młodzieży pokazały na nowo piękny, młody Kościół, za którym wszyscy tęsknimy, powiedział ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa młodzieży. To były słowa, które zostały wypowiedziane podczas konferencji prasowej podsumowującej Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się przecież w tym roku właśnie w Lizbonie. To był czas niełatwy, ale był to czas piękny, jak podkreślali ci, którzy właśnie podsumowywali te wydarzenia. Przewodniczący Rady KEP do spraw duszpasterstwa młodzieży podkreślił, że Światowe Dni Młodzieży pokazały na nowo piękny, młody Kościół, za którym wszyscy tęsknimy.
To, że ten obraz Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie jest właśnie tak piękny, że młodzież się zachwyciła takim Kościołem, za którym rzeczywiście tęskniła, którego może nie zawsze miała tutaj na wyciągnięcie ręki, to pokazuje, że nawet nad tak dużym wydarzeniem czuwa jeszcze ten, który jest duszą Kościoła, czyli właśnie Duch Święty. I to, co przeżyliśmy w Lizbonie, to była najpiękniejsza katecheza o Kościele. My jako Polacy przeżywamy cały czas ten rok duszpasterski w haśle Wierzę w Kościół Chrystusowy i to była katecheza w praktyce. Kiedy młodzi zobaczyli oczywiście papieża Franciszka, 700 biskupów, ponad 10 tysięcy kapłanów obecnych jako osoby towarzyszące wszystkim grupom i zobaczyli także tą wielką rzeszę 1,5-milionową wszystkich młodych z całego świata. To była wielka praktyczna katecheza o Kościele. Pandemia, czyli ten stan zagrożenia, sprawił, że pierwotnie przewidziane Światowe Dni Młodzieży na rok 2022 zostały opóźnione o cały rok w kalendarzu pracy duszpasterskiej z młodymi. Co to oznacza? To oznacza, że całe jedno pokolenie młodzieży szkół ponadpodstawowych, a więc takiej młodzieży szkół średnich, było pozbawione wcześniej możliwości uczestniczenia w tym właśnie światowym spotkaniu młodych. Dla polskiej młodzieży trzeba było na nowo wytłumaczyć, czym jest to wydarzenie i tak naprawdę zachęcić do tego, żeby polska młodzież wzięła w nim liczny udział. Dlatego może na początku, kiedy robiliśmy jakieś szacunki, ile może być Polaków, to mówiliśmy 4-5 tysięcy, a okazało się, że ta liczba została zwielokrotniona, kilkakrotnie, co pokazuje, że ta praca wykonana później w parafiach, w diecezjach przyniosła rzeczywiście taki zamierzony efekt. I dzisiaj możemy mówić, że Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pokazały na nowo piękny, młody Kościół, taki Kościół, za którym wszyscy tęsknimy. Dla mnie zawsze najważniejszy po powrocie ze ŚDM-u, a to były moje 10. Światowe Dni Młodzieży, jest feedback bezpośrednio otrzymany od ludzi młodych. I to, że ci młodzi ludzie, nawet ci, z którymi wracałem samolotem z Lizbony do Warszawy, siedzący obok mnie, mówią, już szykujemy się na jubileusz młodych do Rzymu i na kolejny ŚDM zapowiedziany przez papieża w Korei Południowej w Seulu, to pokazuje, że to wydarzenie rzeczywiście jakoś zafunkcjonowało w ich życiu i stało się taką iskrą naprowadzającą na kolejną jakąś taką ich obecność w tym doświadczeniu Kościoła powszechnego.
Ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, zwrócił uwagę, że na spotkanie w Lizbonie przybyło około 30 tysięcy młodych z Polski, podczas gdy bezpośrednie przygotowania w Polsce trwały od września ubiegłego roku. Narodził się pomysł, by po raz pierwszy zrobić dla Polaków i Polonii miejsce, w którym będzie można się spotkać nie tylko przez jeden dzień, ale przez cały tydzień. I ten projekt został nazwany Polska Lizbona. Wszystko, jak podkreśla dyrektor, zostało i zorganizowane i wyszło bardzo dobrze. Tutaj między innymi były spotkania, możliwość wsłuchiwania się w te wszystkie doświadczenia innych ludzi i poznawanie także siebie.
Ruszyliśmy już 31 lipca pierwszym koncertem w stylu rap i hip-hop. I na ten koncert przybyło bardzo dużo młodych już, którzy byli w Lizbonie, którzy przyjeżdżali ze Światowych Dni Młodzieży w diecezjach. I potem każdego dnia mieliśmy wypełnioną scenę różnymi wydarzeniami. To były właśnie koncerty, których przygotowaliśmy w sumie i zaprezentowaliśmy 9. Były to spotkania z ciekawymi ludźmi, 5 spotkań. Mieliśmy na tej scenie też katechezy, które się odbywały dla grup latynoamerykańskich, środa, czwartek i piątek. I to także gromadziło bardzo dużo młodych. No i bardzo ważne 2 wydarzenia. To była Eucharystia w środę dla całej grupy polskiej i polonijnej oraz Eucharystia w sobotę dla grup, które zmierzały na spotkanie z papieżem, to tak zwane finałowe spotkanie w Parku Teżu. Obok tej sceny stała strefa wystawiennicza. Tak jak wspomniałem, na 1000 m2 zgromadziliśmy wystawy, które mówiły o naszej kulturze. 10 kroków duchowej historii Polski. Pokazaliśmy wystawę Pomoc Ukrainie, Życie i męczeństwo rodziny Ulmów, Polska architektura okiem Portugalczyka, polskie zabytki UNESCO. Promowaliśmy polską żywność, była to też bardzo odwiedzana dość intensywnie część wystawy. Także można było zapoznać się z życiem i ofiarą Witolda Pileckiego, z życiem i ofiarą księdza Wincentego Frylichowskiego. Były te akcenty turystyczne, prezentowaliśmy Mazowsze jako serce Polski, naszych darczyńców, chociażby Intercity czy Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. Były też bardzo sugestywne wystawy oraz wystawa Ministerstwa Edukacji i Nauki. I w tym wszystkim też funkcjonowało studio, które nadawało na bieżąco to, co się dzieje i w polskiej Lizbonie, i w całej Lizbonie podczas Światowych Dni Młodzieży. Od 31 lipca do 6 sierpnia można to znaleźć na naszym kanale YouTube. Przykładowo powiem, że przekazaliśmy w studio choćby świadectwo o Helenie Kmieć, wolontariuszce, która została zamordowana w Boliwii, pełniąc posługę misjonarki. Mówiliśmy o powołaniach na SDM, przedstawialiśmy nasze projekty, choćby Polonia i Polacy, razem na Światowych Dniach Młodzieży. Mówiliśmy o wolontariuszach, zapraszaliśmy gości, którzy prowadzili audycje takie na bieżąco, na żywo. Też robiliśmy relacje tego, co się dzieje w Lizbonie i także robiliśmy relacje z dni w diecezjach.
Trzeba dodać, że w projekcie Polska Lizbona wzięło udział około 45 tysięcy młodych. Obecna była również rzesza wolontariuszy, w tym około 600 diecezji. Koncert organowo-kameralny w Wilczopolu dziś także będzie miał miejsce. To już 4. edycja. Przyciąga ona brzmieniem organów, ale także innych instrumentów, no i oczywiście wspaniałych głosów. I dzisiaj będzie można po raz pierwszy przekonać się, czy rzeczywiście to wszystko pięknie brzmi. W kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Matki Bożej Siewnej w Wilczopolu koło Lublina ten koncert rozpocznie się o godzinie 18:00. Kwartet Dolce Vita, Anna Kaczmarek na skrzypcach, Agata Gumiela na altówce, Robert Przozowski kontrabas i Mariusz Gumiela organy. Ten koncert 18:00, a 1 października wystąpi Zbigniew Gach na organach, natomiast 8:00 Marcin Simela oraz ojciec Tomasz Jarosz, obaj z Lublina. Wstęp na to wydarzenie oczywiście jest wolny. Kto z Państwa ma ochotę, warto wybrać się właśnie do Wilczopola i posłuchać tych wyjątkowych organowo-kameralnych koncertów. Buzola. Teraz zaproszenie dla młodych, spotkanie kandydatów do bierzmowania będzie miało miejsce 23 września w hali targów Lublin. Będzie to spotkanie dla tych, którzy przyjmują sakrament i będą się do niego przygotowują, ale także duszpasterzy, animatorów i zaproszonych gości, a wszystko pod hasłem Rozpaleni. Będzie to drugie takie wydarzenie, które skierowane jest do kandydatów do bierzmowania w archidiecezji lubelskiej, a organizowane jest przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży. Celem tego wydarzenia jest ukazanie właśnie młodego i radosnego kościoła, któremu zależy na rozwoju ludzkim oraz duchowym młodzieży. No i będzie tutaj sporo się działo, a wśród tych, którzy pojawią się m.in. ksiądz biskup Adam Babczyk, ksiądz Przemysław Kapała, kapłan diecezji kaliskiej, katecheta, rekolekcjonista i ewangelizator korzystający z nowych mediów czy na przykład TikToka czy też innych. 23 września wszystko rozpoczyna się o 9, kończy o 15, a zapisy trwają do 20 września. Kto jest zainteresowany tym wydarzeniem, to myślę, że warto zajrzeć na strony Archidiecezji Lubelskiej, ale także na strony Centrum Duszpasterstwa Młodzieży. Można także pytać w swoich parafiach, w szkołach. Rozpaleni to spotkanie kandydatów organizowane po raz drugi w Lublinie na Hali Targów 23 września. Busola. A 30 września rozpocznie się 24-godzinne uwielbienie w Hali Globus pod hasłem Ja Jestem. Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica, a także Katolicka Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej zapraszają na to spotkanie. Ono rozpocznie się o godzinie 15 w sobotę, zakończy w niedzielę 1 października również o 15. Spotkanie to jest spotkaniem katolickim, na które zaproszeni są zarówno wierzący, jak i osoby poszukujące, czy też niewierzące. Jest to 24-godzinne uwielbienie, czas, w którym będzie okazja prosić o uzdrowienia duszy i ciała. Nie koncert, nie słuchowisko, ale spotkanie z żywym Bogiem, czas świadectw, dzielenia się osób, które żyją z Bogiem i chcą podzielić się tymi doświadczeniami. Ja jestem od 30 września i trwa 24 godziny na lubelskim Globusie. Busola. Dziś, proszę Państwa, jest Niedziela Pamięci o Ofiarach Majdanka. Tradycyjnie parafia pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe w Lublinie oraz Państwowe Muzeum na Majdanku zapraszają na te obchody. O 17:00 złożenie kwiatów przy kolumnie trzech orłów na trzecim polu więźniarskim, o 18:00 msza święta w intencji ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku z udziałem metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza, a także arcybiskupa Stanisława Budzika. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jako całopalną ofiarę. To są słowa, które będą przyświecały temu spotkaniu. Busola. Dziś także koncert w kościele pobrygitkowskim. Zasłuchani. Koncert rozpoczyna się około godziny 18:45. Jest to koncert organowo-saksofonowy. Będą słuchacze mieli okazję doświadczyć piękna brzmienia dwóch instrumentów organów oraz saksofonu. Zostaną wykonane utwory organowe w zupełnie nowej odsłonie. Będą to transkrypcje na saksofon i organy, a usłyszymy kompozycje z epoki romantyzmu XX wieku oraz współczesności. Początek koncertu po mszy świętej około godziny 18:45 dziś. Oczywiście wstęp na to wydarzenie jest wolny. Busola. Teraz zaproszenie na katechezy. Katechezy dotyczące 10 przykazań. Te cieszą się dużym zainteresowaniem we Włoszech, ale także będzie można tutaj w Lublinie również w nich uczestniczyć. Katechezy w formie pilotażowej rozpoczynają się w Lublinie 21 września i będą odbywały się w czwartki o 19 w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Lublinie. Spotkania poprowadzi ksiądz Sebastian Dec oraz siostra Zazona Głasek, a także ksiądz Mirosław Bielecki. Katechezy mają charakter biblijny i są otwarte dla każdego, zarówno dla członków wspólnoty i grup, jak i wszystkich innych, którzy pragną pogłębiać swoją wiarę lub przekazywać ją innym. Każdy, kto chciałby wziąć udział w tym wydarzeniu, oczywiście jest zaproszony. Kościół NSJ, czyli ten przy Kunickiego, czwartek, godzina 19 od 21 września. Busola. To jeszcze dwa zaproszenia. Oddział KSM Misericordia Puławy zaprasza na niedzielę KSM-ową w homilii. W programie będzie homilia o KSM-ie, kiermasz ciast i waty cukrowej, no i świadectwa KSM-owiczów oczywiście. Zaproszenie do parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach dla wszystkich, którzy chcą poznać bliżej KSM i to, czym się zajmuje, a może w przyszłości wstąpić, albo już wstąpić. Dzisiaj taka niedziela KSM-owa będzie miała miejsce. No i jeszcze jedno zaproszenie dla tych, którzy chcą pogłębiać swoją wiarę. 23 września w Łęcznej startuje projekt Wojownicy Maryi. Wszyscy mężczyźni są zaproszeni na pierwsze rozpoczynające nowy rok formacyjny spotkanie. W planie jest adoracja, później Eucharystia, różaniec i konferencja, którą wygłosi ksiądz Paweł Gawroński. Szczegóły są na m.in. profilu facebookowym Wojowników Maryi w Łęcznej, ale także na stronach Archidiecezji Lubelskiej. Godzina 18 jest msza święta, a wcześniej o 17.30 dla uczniów. O tym, że ruszył fundusz stypendialny imienia arcybiskupa Józefa Życińskiego Świadkowie Bożego Piękna. Uczniowie mają czas do końca września na to, aby wypełnić wniosek stypendialny, przeczytać regulamin, podpisać, zapoznać się z nim, no i złożyć dokumenty. Studenci trochę czasu mają więcej, bo także w październiku. Warto się zainteresować tym funduszem, warto, bo to wsparcie także finansowe tutaj można uzyskać. Więcej szczegółów na stronie Archidiecezji Lubelskiej. Buzola. Tyle jeżeli chodzi o informacje. Teraz w Busoli czas na przypomnienie słów Ewangelii. Na dzień dzisiejszy te słowa przypomina ksiądz Mirosław Ładniak, który przygotował także komentarz do tych słów.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby ten dług odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie poprosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Istnieje granica Bożego miłosierdzia. Bóg, który jest wszechmocny, który jest miłością, ma granicę swojego miłosierdzia. Tą granicą jest ludzkie serce. Serce zamknięte na przebaczenie. W budowaniu Królestwa Bożego, gdzie Jezus podaje reguły, którymi mają się kierować Jego uczniowie, po braterskim upomnieniu dziś zatrzymujemy się przy przebaczeniu. Ile razy mam przebaczyć? Pyta Piotr. Czy aż 7 razy? Rabini nauczali, że Bóg może wybaczyć tej samej osobie tylko 3 razy. Widać, że Piotr ma już świadomość nauczania Jezusa, dlatego wielkodusznie pyta, czy aż 7 razy. Zarówno pytanie, ale tym bardziej odpowiedź Jezusa, to wszystko musiało zaskoczyć słuchaczy. Aż 77 razy mamy przebaczać, czyli zawsze. W przypowieści o niewdzięcznym dłużniku, któremu król darował dług po ludzku nie do oddania, Jezus piętnuje brak chęci do przebaczenia drugiemu człowiekowi, mimo że każdy z nas liczy na przebaczenie. Brak chęci przebaczenia przeradza się zazwyczaj w zemstę, czyli jest to, inaczej mówiąc, zamknięcie się w więzieniu złości i gniewu. Na tym tylko ja tracę. Nie chodzi tutaj o negatywne uczucia, które pojawiają się czasami wobec innych. Nie chodzi o zwykłą złość, zniecierpliwienie wobec drugiego człowieka. Dopóki człowiek nienawidzi, dopóki szuka zemsty, dopóki życzy to, co najgorsze drugiemu, dopóty odrzuca Boże miłosierdzie, a więc ogranicza wszechmoc Boga, który tak kocha każdego z nas, że na siłę nikogo nie zbawi, nie zmusi do miłości, nie zmusi do tego, by on tam mógł zamieszkać w sercu człowieka. A wtedy, gdy odrzucamy Boże miłosierdzie przez brak przebaczenia, człowiek skazuje się na totalną samotność, na bezsens życia.